faktach o 7:00 pogodowy raport reporterów RMF FM.
Informacja z ostatniej chwili. Jest pierwsza ofiara zimy.
To 33-letni mieszkaniec miejscowości Gronków koło Nowego Targu.
Sprawdzimy też, jak o poranku wygląda sytuacja w Elblągu.
I ile osób w Polsce wciąż nie ma prądu.
Polscy piłkarze nadal jak bez energii.
Na zaśnieżonym boisku w Chorzowie przegrali 3 mecz rzędu.
Nie pokonała nas Słowacja. Zrobił to Seweryn Gandzarczyk.
Fakt o 7:00 zaczynam od tragicznej informacji z Podhala. Pierwsza ofiara zimy to 33-letni mieszkaniec miejscowości Gronków koło Nowego Targu. Miał przeprowadzić owce z Białki Tatrzańskiej do rodzinnej miejscowości.
Najprawdopodobniej zmarł z wycieńczenia i wychłodzenia. W miejscu, gdzie go znaleziono, śnieg sięgał miejscami do pasa.
To nie fikcja. To fakty.
Niewyspanie, nerwy, problemy z dojazdem do pracy to dziś obraz poranka w Elblągu. W faktach powracamy do miasta, które bardzo mocno odczuło pierwszy atak zimy. Kilka godzin nawałnicy i porywistych wiatrów przyniosło mieszkańcom powódź. Od wczoraj zalewanej przez rzekę Elbląg mieszkańcom Wyspy Nowakowskiej grozi ewakuacja.
Zdaniem strażaków sytuacja się stabilizuje, ale w mieście sytuacja jest jeszcze daleka od normalności. Na miejscu Tomasz Fęska, nasz reporter. Tomku, witamy cię ponownie. Jakie problemy mają mieszkańcy?
Ci, którym woda wyrządziła już szkody, liczą straty. Ci, którzy nie zmrużyli oka, zastanawiają się, jak długo jeszcze będą czekali w napięciu. Skutki wczorajszej nawałnicy odczuwają nawet mieszkańcy dzielnic oddalonych od centrum wydarzeń.
Nie chcę się iść do pracy. Nie wiadomo, czy dojadę w ogóle.
Co, są kłopoty?
Tak, jest droga do Suchacza, jest zablokowana, po prostu zalana.
Bardzo padało, wczoraj pracowałem całą noc, pogoda była beznadziejna.
Nic nie wiadomo, w pracy prądu nie ma od wczoraj i tak ciężko.
Za godzinę sztab kryzysowy spotyka się z wojewodą. Strażacy liczą na to, że wkrótce stan rzeki obniży się o jeszcze 30 cm, co pozwoli im wreszcie zacząć wypompowywać wodę z zalanych domów.
Pogoda groźna też na Pomorzu Zachodnim. W Szczecinie Grzegorz Hatelak. Grzegorz, jak teraz wygląda u ciebie sytuacja?
I dobrze, i niedobrze jednocześnie. Niedobrze, bo pomiędzy prawo i lewobrzeżem nie kursują tramwaje i wiele osób spóźni się dziś do pracy. Woda, której przez całą noc przybywało centymetr na godzinę, na Wyspie Puckiej podtopiła jeden z domów. Na plus trzeba zaliczyć fakt, że woda od 2 godzin się nie podnosi, a wiatr słabnie. Jak na razie nie ma kolejnych podtopień i nikogo nie trzeba ewakuować.
Teraz w faktach Andrzej Piedziewicz, nasz człowiek północno-wschodniej Polsce. Mniej więcej, dzień dobry, mniej więcej dobę temu mówiliśmy o pierwszych miejscowościach bez prądu. Minęły te 24 godziny, jak teraz wygląda sytuacja?
Dużo lepiej. Wczoraj przed południem tutaj prądu nie miało ponad 100 tysięcy odbiorców, ale większość awarii usunięto już wczoraj. Energetycy pracowali również przez całą noc, dlatego w tej chwili w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim prądu nie ma już tylko nieco ponad 5 tysięcy odbiorców. Energetycy wiedzą, gdzie doszło do awarii. Jak twierdzą, usuną je do południa. Wczoraj wieczorem z powodu braków prądu ciepłownia w Białymstoku odcięła części mieszkańców ogrzewanie, ale dziś nad ranem sytuacja wróciła już do normy.
Andrzej, wiem, że zbierałeś też informacje z reszty Polski. Gdzie jest najgorzej o poranku?
Na Mazowszu, tam prąd wciąż nie płynie do ponad 200 tysięcy odbiorców. W Małopolsce energii nie ma 70 tysięcy domów, a na Podkarpaciu 60 tysięcy.
Nowe fakty na bieżąco sprawdzajcie w RMF FM.
7:02, teraz piłkarskie pożegnanie z Afryką. Bardzo krótkie, a normalne warunki na Stadionie Śląskim. Sypiący śnieg, podgrzewana murawa, która nie zadziałała, piłka, którą niewiele widziało, samobój na koniec eliminacji.
Polska-Słowacja 0-1.
Naprawdę ilość straconych prostych piłek, niecelnych podań, przegranych pojedynków, było to momentami zatrważające.
No, jeżeli tak mówi wiceprezes PZPN-u Antoni Piechniczek, to jest prawdopodobnie fatalnie.
Teraz Trybunał Konstytucyjny o najnowszych przepisach ruchu drogowego, czyli tych, które już na pewno nie wejdą w życie.
Sędziowie dopuścili możliwość egzekwowania kar pieniężnych za przekroczenie prędkości z wynagrodzenia za pracę, emerytury czy też renty, ale absolutnie nie zgodzili się na zabieranie i sprzedawanie z tego powodu samochodów.
Bardzo ważny jest to wyrok, dlatego że ten system, który miał zostać wprowadzony, byłby zły i byłby bardzo dotkliwy dla obywateli.
Mówił w imieniu oskarżącego nowelizację prezydenta jego minister Andrzej Duda.
Pytanie o przyszłość Opla, firmy, która ma fabrykę aut w Gliwicach i silników w Tychach. Dziś ma zostać podpisana umowa sprzedaży Opla nowym właścicielom. Kanadyjsko-rosyjski konsorcjum Magna Sibir Bank zapowiedziało, że zwolni 10 tysięcy osób w całej Europie.
Przez cały tydzień trwały gorączkowe negocjacje. Różne rządy próbowały przekonać Magdę, by nie zwalniała pracowników akurat w ich kraju. Z nami Krzysztof Berenda z redakcji ekonomicznej. Krzysztofie, jak negocjował polski rząd?
Właśnie za bardzo nie prowadził negocjacji, bo i nasza sytuacja jest całkiem dobra. Według wstępnych planów nowego inwestora fabryka Opla w Gliwicach ma nie tylko uniknąć zwolnień, ale nawet w przyszłości przyjmować nowych pracowników. Ministerstwo Gospodarki rozbrajająco przyznaje, że każde dodatkowe rozmowy mogłyby tylko popsuć naszą w końcu nie najgorszą sytuację. Mimo to wiceszefowa tego resortu Grażyna Henslewska już 6 razy spotykała się z europejskimi rządami i władzami Magny. W efekcie Polska zdecydowała się przeznaczyć 450 milionów euro na wsparcie gliwickiej fabryki. To taki haracz, który my zapłacimy w zamian za gwarancję braku zwolnień.
Jak stanowisko rządu, o którym mówił przed chwilą Krzysztof, ocenia pracownicy Opla w Gliwicach. Z nimi o poranku rozmawiał Piotr Linkowski. Piotrze, co mówił o tobie pierwsza poranna zmiana gliwickich zakładów?
Tu w gliwickim Oplu z optymizmem przyjęto informację o deklarowanym rządowym wsparciu. Rozmawiałem także ze związkowcami, którzy podkreślają, że lepiej późno niż wcale. A takie zapewnienia mogą tylko wpłynąć na zwiększenie efektywności pracy.
Myślę, że będzie jeszcze więcej pracy w tym momencie, bo nie będą myśleli politycznie, tylko ekonomicznie w tym momencie, nie?
Mimo że zapowiadane jest zwolnienie 10,5 tysiąca pracowników Opla w całej Europie, w Gliwicach mają nadzieję, że wszyscy pracę zachowają. Oprócz starań rządu z Magną rozmawiają także polskie związki zawodowe. Zaznaczają, że nie działają na niekorzyść innych europejskich zakładów Opla, a jedynie walczą o swoje miejsca pracy.
Gra w Opla trwa.
Trzymamy rękę na pulsie faktów.
Radio, muzyka, fakty.